Na podcast Stalowe Historie zaprasza Tomasz Lejko.
Nie tak dawno obchodziliśmy 40. rocznicę wprowadzenia stanu wojennego. Ten tragiczny okres w naszej historii, który nigdy nie powinien był się wydarzyć, wpłynął także na sportowe rozgrywki w naszym kraju. Dzisiaj zatem chciałem przypomnieć trudny sezon 1981-82, który dla piłkarzy Stali Mielec na przekór okolicznościom zakończył się sukcesem. Trzecie miejsce w lidze zaowocowało grą w europejskich pucharach. Niestety do dziś jest to ostatni występ Mielczan w europejskich pucharach. Przygotowania rozpoczęły się zgrupowaniem w Zakopanem. W szeregach zespołu pojawili się nowi gracze. To były naprawdę obiecujące transfery, bo dołączali srebrni medaliści Mistrzostw Europy Juniorów. Andrzej Ładka z Sandecji Nowy Sącz i Dariusz Kubicki z Lechii Zielona Góra. W Stali miał zagrać także Janusz Dobrowolski, Semika Kędzierzyn oraz zdolni juniorzy. Roman Gruszecki i bramkarz Zbigniew Klimczak. W sierpniu zespół opuścił Zygmunt Kukla, który przeniósł się do Grecji. Pojawił się też nowy trener. W poprzednim sezonie 1980-81 zwolniono Mieczysława Kruka i w roli szkoleniowca kończył go Marian Kosiński. Natomiast nowym szkoleniowcem Stali został, i to wywołało spore zaskoczenie, Józef Walczak, który w poprzednim sezonie trenował Zawiszę Bydgoszcz ze skutkiem marnym, bo z degradacją do drugiej ligi. Ale początek sezonu był przyzwoity. Stal zaczęła od wyjazdowej wygranej w Gdyni z Arką, a po zwycięstwie w czwartej kolejce z Górnikiem Zabrze, z Matysikiem i Pałaszem w składzie, wskoczyła nawet na fotel lidera. Potem tradycyjnie w Mielcu legła Warszawa 2-0, którą trenował sam Kazimierz Górski. Legendarny trener miał się czym martwić, bo warszawian czekał mecz w Pucharze Zdobywców Pucharów, a niektórzy zawodnicy zagrali kiepsko, jak chociażby bramkarz Jacek Kazimierski, który zawalił jedną z bramek. Przed następnym meczem kość strzałkową złamał Janusz Stawarz i Stal została z dwoma zdolnymi, ale niezbyt doświadczonymi bramkarzami. Witold Pazdan i Zbigniew Klimczak radzili sobie nieźle, ale nie były to jedyne kłopoty kadrowe trenera Walczaka. Dlatego jesień Stal zakończyła na 9. miejscu ze stratą 6 punktów do lidera i przewagą 3 nad strefą spadkową. Runda jesienna trwała do końca listopada. Jeszcze na początku grudnia Stal odpadła z Pucharu Polski po lokalnych derbach ze Stalą Rzeszów i powoli myślano o rundzie wiosennej. Plany te jednak działacze musieli mocno zweryfikować w związku z wprowadzeniem stanu wojennego. 11 grudnia piątkowe wydanie nowin, jak gdyby nigdy nic, zapowiadało atrakcję weekendu. W Mielcu miały w niedzielę grać siatkarki i siatkarze, odpowiednio z Dalinem Myślenice i Chełmcem Wałbrzych. Kino Bajka zapraszało na projekcję filmu Barbara Radziwiłłówna, a Dom Kultury na wystawę malarstwa Marii Micek. W poniedziałek już nowin w kioskach nie było. W Polsce ogłoszono stan wojenny. W środowym wydaniu znalazły się już szczegółowe instrukcje, co wolno, a czego nie w stanie wojennym. Przedrukowano zarządzenia wojewody dotyczące godziny milicyjnej. Ponadto publikowano artykuły o tym, że w Polsce życie toczy się zupełnie spokojnie i normalnie. Informacje sportowe były szczątkowe bądź nie pojawiały się wcale. Niedzielne mecze siatkówki w Mielcu odbyły się, ale bez kibiców. Choć sport zszedł na drugi plan, na boisku ciężko było się skoncentrować na grze. Rywale byli myślami przy rodzinach, które zostały w domach, a kontakt z nimi był niemożliwy, bo wyłączono telefony. Imprezy sportowe zawieszono do 3 stycznia. Okres ten przedłużano, by ostatecznie na początku lutego wrócić na parkiety. Nowiny kontynuowały swój tradycyjny plebiscyt, w którym wygrał zapaśnik Adam Sandurski. Czwarty był Włodzimierz Ciołek. Grzegorz Lato już jako gracz Lokeren został piłkarzem roku w plebiscycie piłki nożnej. W styczniu więc najwięcej emocji towarzyszyło losowaniu mundialu w Hiszpanii. Ludzie mierzyli się z reżimowymi realiami, a kontrolowane media pisały, jak wreszcie jest dobrze. Początkowo Stal trenowała na swoich obiektach pod okiem Mariana Kosińskiego, bo Józef Walczak nie chciał opuszczać rodzinnej Bydgoszczy. Stal zimą miała lecieć na turnę do Ameryki Południowej. Choć stan wojenny był tematem tabu w prasie, to w lutym Józef Walczak przyznał, że tutaj cytuję, były takie plany, ale sprawa przestała istnieć po 13 grudnia. Zamiast do ciepłych krajów, Mielczanie znów udali się do Zakopanego. Trzeba jednak przyznać, że zbudowali tam wspaniałą formę. Wiosną przegrali tylko 2 mecze. W 28 i 30 kolejce. Nowa, młoda ekipa grała jak z nut. W bramce występował niezawodny Janusz Stawarz. W obronie świetnie wprowadził się Dariusz Kubicki. W drugiej linii Włodzimierz Ciołek i Kazimierz Buda. Ciołek grał o paszport na mundial i szansę w pełni wykorzystał. W trzech meczach z rzędu z Zagłębiem Sosnowiec, ŁKS-em i Lechem Poznań zapewnił swoim golem jednobramkowe zwycięstwa. Mecz w Sosnowcu także wiele mówił o tamtych czasach. W ekipie sosnowieckiej zabrakło Romana Geszlechta, który nie wrócił z wyjazdu z młodzieżówką do Anglii, ale poprosił tam o azyl polityczny, skąd ostatecznie udał się do Niemiec. Takich piłkarzy, którzy w desperacji uciekli z ludowej szarzyzny, będzie jeszcze w dekadzie lat 80. wielu, również w Mielcu. 18 kwietnia w 26. kolejce mielczanie ograli u siebie Bałtyk Gdynia aż 5-2, a nowiny napisały: grali jak z nut. Stal niespodziewanie, ale całkiem zasłużenie. Zameldowała się na trzecim miejscu, a goniąca ją Legia miała 2 oczka straty. Liga grała co 4 dni, żeby zostawić kadrze więcej czasu przed mundialem i Stal doznała lekkiej zadyszki. Po porażce z Pogonią w Szczecinie mielczanie mieli 33 punkty, tyle samo co Legia. W 29. kolejce do Mielca przyjechał lider tabeli Śląsk Wrocław. Goście mieli w Mielcu świętować zdobycie Mistrzostwa Polski. 20 tysięcy widzów chwilę po zakończeniu pochodu pierwszomajowego zobaczyło fenomenalny spektakl, w którym Łatka i Buda wybili wrocławianom z głowy świętowanie. Trzecia w tabeli Stal miała punkt przewagi nad Legią. I tu kolejna smutna ciekawostka. W tym pojedynku zagrali Krzysztof Frankowski w barwach Stali i Jacek Jarecki w bramce Śląska. Oni również przy kolejnej nadarzającej się okazji odłączyli się od swoich drużyn i zostali na zachodzie. Ostatnia kolejka była małą niedzielą cudów. Studio S13 miało chyba kilkumilionową słuchalność. Wszystkie mecze grano 9 maja o 17. Mielczanie niespodziewanie przegrali z Gwardią w Warszawie, ale goniąca ją Legia na szczęście tylko zremisowała z Pogonią 1-1. Stal zajęła zatem 3. miejsce dzięki lepszemu bilansowi spotkań z Legią. Śląsk, mając punkt przewagi nad Widzewem, grał u siebie z Wisłą. Przegrywał od 52 minuty, ale na 6 minut przed końcem miał karnego. Janusz Adamczyk obronił uderzenie Tadeusza Pawłowskiego. Mecz ten obrósł niejedną legendą, ale nic nie zmieniło faktu, że niemal pewny mistrzostwa Śląsk musiał na tronie ustąpić miejsca Widzewowi. W Mielcu wielka radość, po 3 latach przerwy Stal wracała do Europy. W oczekiwaniu na losowanie odskocznią od problemów trwającego stanu wojennego był hiszpański mundial, zakończony zdobyciem po raz drugi srebrnego medalu przez biało-czerwonych. Mieleckim akcentem był udział w nim Włodzimierza Ciołka. Zaraz po mundialu rozlosowano puchar UEFA. Zewsząd słychać było wróżby, aby wylosować belgijski Lokeren. Prośby i zaklęcia zostały wysłuchane. Rozpoczęła się operacja Lokeren i oczekiwanie na wielkie starcie Stal kontra Grzegorz Lato. W sezonie 1981-82 belgijski zespół zajął 4. miejsce. Dla Lokeren był to 4. start w pucharze UEFA. Przez kilka sezonów występował tam Włodzimierz Lubański. Choć stan wojenny trwał i został zawieszony dopiero z końcem 1982, Stal wyjątkowo mogła już wyjechać na mecze towarzyskie do Francji, gdzie miała teraz przecież mnóstwo znajomości. Najpierw zagrała z FC Metz, którego trenerem był Henryk Kasperczak, przegrywając 0-3, a następnie z Auxerre z Andrzejem Szarmachem, również ulegając, ale 3-4. To właśnie podczas tej eskapady odłączył się od ekipy Krzysztof Frankowski. Grał później z niezłym skutkiem w FC Nantes i Le Havre. Koledzy z zespołu nic nie wiedzieli o jego planach. W wieczór poprzedzający opuszczenie drużyny pożegnał się, ale tylko z najbardziej zaufanymi przyjaciółmi z zespołu. Gra w pucharach zobowiązywała, więc w Stali utrzymano dotychczasowy skład, a szkoleniowcy częściej przyglądali się dwójce dobrze zapowiadających się sprowadzonych juniorów, Mariuszowi Barnakowi i Piotrowi Porębnemu. Na uwagę zasługiwał też kolejny awans drugiej drużyny do trzeciej ligi pod wodzą młodego, zdolnego szkoleniowca Włodzimierza Gąsiora. Wielu statystyków, licząc późniejsze awanse tego trenera, zapomina o tym pierwszym z rezerwami. W lipcu mielczanie organizowali tradycyjny turniej, aby uczcić święto odrodzenia. W jego trakcie odbyło się oficjalne i uroczyste powitanie Włodzimierza Ciołka jako medalisty mundialu. Operacja Lokeren nabierała tempa, kibice, którzy oczekiwali przyjazdu Grzegorza Laty na stare śmieci, spotkał jednak zawód. Lato nie odważył się podnieść ręki na swój macierzysty klub, bo dostał ciekawą propozycję z Meksyku, z klubu CD Atlante. Lato co prawda miał jeszcze przez rok ważny kontrakt, ale w tamtych czasach nieco inaczej przebiegały rozmowy. Swoje palce maczał w tym również ówczesny PZPN. Tak czy inaczej przeciwko swojej stali nie zagrał. Pojedynek wyznaczono na 15 września na godzinę 19:30, a zatem po raz pierwszy w pucharach Stal zagra przy sztucznym oświetleniu. Niemal miesiąc przed meczem przyjechała do Mielca dwuosobowa delegacja z Belgii na rekonesans. Menedżer klubu Alois Derik powiedział w wywiadzie dla Nowin wprost: w Lokeren nie mamy takiego stadionu i takiego zaplecza. Jestem zaskoczony i pełen uznania. Trener mielczan pojechał do Lokeren z rewizytą na początku września. Stal przełożyła ligowy pojedynek z Bałtykiem Gdynia, który poprzedzał występ w pucharach. Szkoleniowcy Stali słusznie uznali, że nie chcą przed tak ważnym meczem spędzać aż 2 dni w autokarze. Już w piątek przed spotkaniem z Lokeren Józef Walczak zabrał zespół do Baranowa Sądmierskiego na 5-dniowe zgrupowanie. Wtedy do Mielca wrócili kadrowicze powołani na środowy mecz eliminacji Mistrzostw Europy Finlandia-Polska. Cały mecz zagrał Ciołek, a na rezerwie siedzieli Stawarz i Kubicki. Biało-czerwoni wygrali 3-2. Przeciwko Belgom nie mógł zagrać Andrzej Banasik, który zbyt późno dołączył do zespołu i nie mógł być zgłoszony do UEFA, a także kontuzjowany Andrzej Łatka. Rywale przylecieli dzień przed meczem w południe czarterem do podrzeszowskiej Jasionki. Wieczorem trenowali w godzinie meczu przy Jupiterach, a mielczanie ich oficjalnie i legalnie podglądali, co dziś już nie jest w dobrym tonie. Zainteresowanie meczem było ogromne, a na stadionie zabrakło miejsc. Bilety były w sprzedaży od 1 września i rozeszły się w tydzień. Co ciekawe, parking dla autokarów zorganizowano na mieleckim wiadukcie, który już był gotowy, ale jeszcze nie oddany do ruchu. Przygotowano mnóstwo pamiątek, m.in. proporczyki i bogaty program meczowy. Przygrywała orkiestra podhalańczyków z Nowego Sącza. Atmosfera europejskiego, piłkarskiego święta wróciła do Mielca. Przyjechała również telewizja. Spotkanie było retransmitowane o 21:00 w telewizyjnej jedynce, jak również przekazywane do telewizji belgijskiej. Wielu mieleckich piłkarzy w takiej otoczce grało po raz pierwszy. Belgowie z początku zagrali bardzo konsekwentnie w defensywie, szukając przy tym szans na połowie Stali. Van der Hiep siał popłoch przed polem karnym. Gospodarze jednak zaczęli dochodzić do głosu, ale dwukrotnie Zbigniew Hnatio przegrał pojedynki z obroną rywali. Świetnie bronił bramkarz gości, odbił zarówno wolnego Budy, jak i świetny strzał głową Janikowskiego. Po przerwie zimnej krwi zabrakło Stefanowi Kawalcowi, który nie wykorzystał sytuacji 1-1. Po przerwie próbowali i Ciołek, i Buda, ale doświadczony Bóg Hugebon nie dał się zaskoczyć. Holenderski goalkeeper Nestor klubu z Lokeren, rówieśnik Zygmunta Kukli, rozegrał kapitalne zawody. Stal opadła nieco z sił, co wykorzystał wspomniany Van der Hiep i mocnym strzałem z prawej strony w krótki róg pokonał Stawarza. W chwilę później mogło być 0-2, ale gospodarzom pomógł słupek. Na szczęście zryw mielczan w końcówce przyniósł im wyrównanie, a gol Kazimierza Budy jest jednym z ładniejszych, jakie na tym stadionie padły. Mocnym strzałem z dystansu nie dał szans świetnie dysponowanemu tego dnia bramkarzowi gości. Bramkę tę można obejrzeć w serwisie YouTube, choć jakość materiału pozostawia wiele do życzenia. Nie wypełniliśmy założeń taktycznych, a w okresie najlepszej gry straciliśmy bramkę. 1-1 nas nie satysfakcjonuje, ale nie stawia na straconej pozycji przed rewanżem, powiedział po meczu Józef Walczak, trener Stali. Widzów było tak wielu, że nie mieścili się na trybunach. Stąd też klub zapłacił później karę 3000 franków szwajcarskich za wejście kibiców na plac gry. Lokeren nie było europejską potęgą na miarę Realu Madryt czy HSV Hamburg. Kibice Stali mogli jednak obserwować kilku graczy, którzy w niedalekiej przyszłości zabłysnęli wielką formą na europejskich boiskach. Byli to dwaj Duńczycy. Pierwszy to Preben Elkier Larsen, którego próbował wyłączyć z gry Dariusz Kubicki. Larsen grał później od 1984 roku w Weronie, z którą zdobył Mistrzostwo Włoch. W tym samym roku dotarł z reprezentacją Danii do półfinału Mistrzostw Europy. Tam Duńczycy przegrali w karnych z Hiszpanią, a Larsen był jednym z pechowców. Drugim wspomnianym z Duńczyków był również bohaterem Mistrzostw Europy, tyle że w 1992 roku. W Mielcu zasiadł jedynie na ławce rezerwowych. 10 lat później był bohaterem całej Danii, która na Euro trafiła przecież kuchennymi drzwiami, zastępując wycofaną Jugosławię. Kim Christofte, bo o nim mowa, wykorzystał decydującą jedenastkę w serii rzutów karnych w półfinale z Holandią. Dania awansowała do finału, niespodziewanie pokonała Niemców i wygrała cały turniej. Rewanż w Lokeren odbył się nietypowo jak na tamte czasy, bo we wtorek 28 października. Starcie w Belgii znów było wyrównane i zakończyło się remisem 0-0, co dało awans rywalom. Stal usłyszała mnóstwo komplementów, m.in. od Włodzimierza Lubańskiego, który był na meczu. Ale do kolejnej rundy awansował zespół z Belgii. Lokeren odpadł w kolejnej rundzie, w której dwukrotnie przegrał z Benfiką 1-2 i 0-2. Występ Stali w pucharach mógł się podobać, ale sytuacja w lidze robiła się tragiczna. Po serii porażek Mielczanie okupowali ostatnią pozycję w tabeli. Porażka u siebie z Wisłą 1-2 była szóstą z rzędu, więc tradycyjnie w takiej sytuacji w Mielcu głową zapłacił za to trener Józef Walczak. Jego następcą został Witold Karaś, który, chcąc poprawić atmosferę, zabrał zespół na nieplanowane zgrupowanie do Kamienia. Dobrym prognostykiem miał być remis na Łazienkowskiej. Na zwycięstwo kibice czekali od 7 sierpnia aż do ostatniej kolejki jesieni. Po wygranej z Pogonią Szczecin 1-0 miało być tylko lepiej. Ale jak wspominał później na łamach piłki nożnej Witold Karaś, działacze zażądali od niego deklaracji, pewnego utrzymania. Żaden normalnie myślący szkoleniowiec takiej obietnicy nie złoży. Obiecać utrzymanie miał natomiast Jacek Machciński i to jemu oddano zespół. Kiedyś prowadził Resowie, ale kojarzony był głównie z Łodzią. To pod jego wodzą Widzew 2 lata wcześniej wyeliminował Manchester United i Juventus Turyn. To było apogeum jego sukcesów. Po latach na łamach przeglądu sportowego za słabe wyniki w Mielcu obarczył piłkarzy, którzy nie chcieli grać w prowincjonalnym mieście. Ale ci goście powiedzieli mi wprost, że mają gdzieś następne mecze i rzeczywiście zaczęliśmy przegrywać, spadliśmy z ligi, a później już prawie wszyscy odeszli. Czułem się oszukany, powiedział na łamach tejże gazety. Trochę jednak nie trzymał się faktów, bo po jego odejściu zespół zaczął wygrywać. Strata była jednak zbyt duża do odrobienia, punktowa i finansowa. W polskiej lidze życie zaczęło pisać scenariusz do filmu Janusza Zaorskiego Piłkarski poker. W takich rozdaniach Stal nigdy nie była dobra, choć była w grze. Może to i dobrze, ale to temat na zupełnie inną opowieść. Machciński dał sobie spokój z trenerką w 1987 roku. Pod jego wodzą Ruch Chorzów spadł do drugiej ligi, a zrobił to z przytupem po najsłynniejszym samobuju w historii polskiej ligi, czyli po wrzuceniu sobie piłki do bramki przez Janusza Jojkę. Po meczu 22 kolejki, w którym Stal przegrała w Poznaniu 0-1, trener Machciński na konferencji prasowej wywiesił białą flagę. W zaległym meczu z Widzewem Stal grała nieźle, ale znów przegrała, a Kubicki nie strzelił karnego. Przegrał pojedynek z Młynarczykiem. Po tym spotkaniu zarząd podziękował za współpracę Machcińskiemu, a kolejną szansę otrzymał Marian Kosiński i już kilka dni później Stal pokonała ŁKS 1-0, gdzie na ławce trenerskiej obok Leszka Jezierskiego zasiadł średnio czujący się w Mielcu Jan Tomaszewski. Za chwilę Stal wygrała w Krakowie, potem przyjechała Legia, która tradycyjnie straciła tu komplet punktów. Gola na 2-1 strzelił Kazimierz Buda, który szczególnie chciał się pokazać wojskowym. Jednak jak się później okazało, tych, którzy obrali warszawski kierunek mieleckiej drużynie, było więcej. Mielczanie grali do końca. Przed ostatnią kolejką jednak sytuacja była dramatyczna. Stal musiała wygrać w Szczecinie i liczyć na porażkę Krakowi. Ostatni pojedynek Stali w sezonie pokazywała telewizja. Mielecki zespół przegrał, a remis Krakowi dał jej utrzymanie. Po przepięknych 12 latach spędzonych w Ekstraklasie, Stal zupełnie niespodziewanie znalazła się w drugiej lidze.